Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Zachodnie do Tablicy, w którym omawiam od strony taktycznej, analitycznej najciekawsze mecze, wydarzenia lub indywidualne popisy piłkarzy. Tym razem porozmawiamy o Ekstraklasie. Analizując ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego, można dostrzec to, że wydarzyło się w niej niemal wszystko, co o lidze wiemy. ŁKS i Korona Kielce zostały zdominowane i zdecydowanie ograne przez drużyny z czołówki. Dwa inne zespoły z dołu tabeli, Arka i Wisła, rozegrały między sobą zacięty, ale też naznaczony niemocą mecz. Nawet sensacja z Zabrza w jakimś stopniu oddaje nieprzewidywalność Ekstraklasy. Ale też w tej ostatniej kolejce można było dostrzec aspekty mocno kształtujące obecny sezon. Porównując wybrane statystyki z dwoma poprzednimi latami, można zauważyć, że spadły na przykład średnie liczby drugich piłek, a także pojedynków w powietrzu. Wszystko jest ze sobą powiązane, ale najważniejsze, że jest to faktycznym odzwierciedleniem tego, o czym trenerzy starają się przekonywać kibiców. W Ekstraklasie po prostu jest więcej piłki. Oczywiście nie chodzi tylko o to, że ostatnia drużyna w tabeli uparcie i w zasadzie skrajnie stawia na utrzymanie posiadania, lecz także całkiem generalny trend skupiający się na tym, by piłką grać, a nie ją kopać w górę. Zacznijmy od pojedynków w powietrzu, bo dla mnie to statystyka w niezłym stopniu wskazująca, jak dana liga czy mecz wyglądają. Pojedynek w powietrzu to oczywiście i stałe fragmenty gry, ale w sporej większości także wynikają z chęci jednej drużyny. Do gry dłuższymi podaniami, na walkę, na zebranie drugiej piłki, z pominięciem linii pomocy. Myślę, że to wszyscy sobie wyobrażacie i rozumiecie. Oczywiście chodzi o innego rodzaju długie podanie niż choćby te, które wykonał Tomasz Rogne w Kielcach w niedzielę. Przeszywające z lewej na prawą stronę, mijające niemal całą linię obrony. Zresztą mecz Korony z Lechem jest dobrym przykładem, by udowodnić Wam, że w górnej grze jest tendencja spadkowa. Dwa lata temu w spotkaniach Korony z Lechem było odpowiednio 85 i 79 pojedynków w powietrzu. Więcej niż wynosiła wówczas średnia całej ligi. W tym sezonie z kolei było to już tylko 48 w pierwszym spotkaniu i 31 pojedynków w niedzielę. Powiedziałbym, że jest to efektem dwóch rzeczy. Po pierwsze, faktycznie są drużyny, które mocniej i bardziej otwarcie stawiają na grę w piłkę i jedną z nich jest Lech. Zapewne już o terminie Żuraw Ball słyszeliście, ale w równym stopniu jak od filozofii trenera zależy to od zawodników, jakich posiada w składzie. Skoro od 2,5 meczu w środku pola grają Tiba, Ramirez i Jakub Moder, to trudno oczekiwać, by grali oni dłuższym podaniem i na walkę. Zresztą sama decyzja o wstawieniu Modera za Carlo Muchara poniekąd jest efektem zrezygnowania z tego zabezpieczenia, jakie ten drugi, typowy defensywny pomocnik do odbierania piłki, dawał drużynie właśnie pod względem walki. A skoro Lech bardziej chce grać w piłkę, to częściej utrzymuje ją z dala od przeciwnika i pojedynków, zwłaszcza tych w powietrzu. Dodatkowo w Kielcach zmierzył się z zespołem, który próbuje grać wysokim pressingiem. Próbuje to też dobre określenie, bo każdy z trzech strzelonych przez Gytkiera goli był przykładem na to, że to Koronie nie wychodzi. Nie jest to pressing spójny, nie wszyscy się jemu poświęcają lub rozumieją jego wymagania. Chodzi m.in. o to, że obrońcy Korony cofali się, gdy napastnicy i pomocnicy ruszali do pressingu. Ale zostawmy to i wróćmy do pojedynków w powietrzu. Chodzi więc o to, że coraz rzadziej zdarzają się spotkania, w których drużyna słabsza potrafi narzucić rywalowi chcącemu grać piłką swój styl gry. Może posiadanie piłki nadal nie jest skuteczną metodą na wygrywanie w Ekstraklasie, ale na pewno coraz więcej drużyn jest lepiej przygotowanych do jej utrzymania. Przykładowo, w tym sezonie u 12 drużyn przynajmniej 10% ataków pozycyjnych kończy się strzałem. Dwa lata temu nie było ani jednego, nawet w takim stopniu efektywnego zespołu. W kontekście skupienia na graniu piłką zmiany widać zwłaszcza na dole tabeli. Wisła Kraków Macieja Stolarczyka bardzo długo się na tym opierała, ta Artura Skowronka wcale nie jest od tego daleka. ŁKS oczywiście idzie w skrajność za filozofią kolejnego trenera, a nawet Arka po odejściu Aleksandara Rogicia nie zrobiła zwrotu w kierunku gry szarpanej, defensywnej, reaktywnej, lecz wzięła Ireneusza Mamrota, który jest raczej zwolennikiem proaktywnego stylu gry. Na razie mówimy o zespołach, które w większości raczej spadną, ale sam fakt ciągłego stawiania na trenerów o innym pomyśle niż dotychczas w celu ratowania ekstraklasy może świadczyć o tym, że walki jest mniej. Zresztą Arka to znów dobry przykład. Dwa sezony temu w jej meczach było najwięcej pojedynków w powietrzu w lidze, aż 78 przy średniej ligi wynoszącej 63. Teraz to nadal Arka jest liderem tej klasyfikacji, ale już z wynikiem tylko 58 pojedynków w powietrzu. Średnia całej ligi wynosi już 49. Upraszczając, im mniej pojedynków w powietrzu, tym mniej walki o drugie piłki. Mniej chaosu, więcej porządku. I faktycznie, średnia liczba drugich piłek również w naszej ekstraklasie nieznacznie spadła. Piąta w tej klasyfikacji obecnie Pogoń Szczecin ma wynik na poziomie 14 przed rokiem Zagłębia Lubin. Dwa lata temu ostatnia w tym zestawieniu była Wisła Kraków, której ówczesny wynik dziś jest odpowiednikiem 6 Legii Warszawa. Wymaga to oczywiście wielu zastrzeżeń. Piłkarze w ekstraklasie wcale nie stali się z dnia na dzień lepszymi, po prostu są wykorzystywani w inny sposób przez swoich trenerów. Nie strzelają większej liczby goli z ataków pozycyjnych, niezachwiana została proporcja bramek zdobytych z akcji i ze stałych fragmentów. Ale może dzięki temu oglądamy wydarzenia, które są bardziej płynne, nie tak szarpane. Przez to, że generalnie drużyny nie są też tak świetne w budowaniu ataków pozycyjnych, to jest to zachęcające do wyższego i bardziej intensywnego niż w przeszłości pressingu. Znów. Nie porównujemy tego do poziomu choćby Lipska czy generalnie Bundesligi, ale ta intensywność wzrosła także za sprawą lidera ekstraklasy, który jest w tym względzie pewnym wyznacznikiem, lecz też na przykład za sprawą Beniaminków. ŁKS i Raków to zespoły, które na dobre i na złe raczej nie czekają pod własną bramką na to, co zrobi przeciwnik. Szukając statystyk na poparcie tego wrażenia, spojrzałem więc na klasyfikację intensywności wymienianych podań. Instat definiuje to jako liczbę dokładnych zagrań na minutę posiadania piłki. W ostatnich dwóch sezonach ten współczynnik sukcesywnie rósł, ale nieznacznie, o 5%. Głównie przez to, że nie ma w tej klasyfikacji drużyn dominujących. Bardziej to te z dołu dołączyły do średniej. Przykładowo, przedostatnie w tej klasyfikacji Wisła i Śląsk ze swoim wynikiem byłyby dwa lata temu na poziomie 7 Lechii Gdańsk. Wówczas 6 drużyn miało średnią na poziomie minimum 14 dokładnych podań na minutę, dziś jest ich aż 10. A to, że liderują tej klasyfikacji Lech i ŁKS, tylko pokazuje, jak różna może być skuteczność tego działania w ekstraklasie. Albo jeszcze inaczej mówiąc, jak bardzo zależy ona w Polsce od jakości zawodników. Gdyby szukać w ekstraklasie jakichkolwiek odniesień do światowych trendów piłkarskich, tak, bez żartów, to radziłbym spojrzeć na boki obrony. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że właśnie tam rozstrzygnały się losy mistrzostwa przed rokiem, gdy to Martin Kończkowski, boczny obrońca ustawiany w drugiej linii, świetnie dośrodkował do Gerarda Badii w meczu z Legią w Warszawie i Piast wygrał kluczowe spotkanie na swojej drodze po tytuł. Wróćmy jednak do rzeczywistości. W tym sezonie mam wrażenie, że tych ofensywnie grających bocznych obrońców, którzy stanowią o sile, a często też o podstawie planu w ataku, jest znacznie więcej. Kto wyróżnił się poza Mladenowiczem, Guilherme Sitią i Rafałem Pietrzakiem w poprzednim sezonie? Cóż, w tym roku jest jeszcze Erik Janża, na wysoki poziom wraca Wołodymyr Kostewicz, Dino Stiglec w Śląsku Wrocław również notuje niezłe statystyki asyst. No i przede wszystkim jest Michał Karbownik. Właśnie o nim, a także o Jakubie Kamińskim chciałem porozmawiać. Jasne, piłkarz Lecha jest skrzydłowym, na boku obrony był wykorzystywany tylko jako zło konieczne i przez krótki okres obecnego sezonu. ale chodzi generalnie o wskazanie zawodników, którzy swobodnie czują się w posiadaniu piłki oraz przez których piłka przechodzi bardzo często. Dla Karbownika ani dla Kamińskiego pozycja bocznego obrońcy nie jest docelową, lecz sam fakt, że wprowadzani są tam piłkarze o charakterystyce pomocników środkowych czy bocznych, wskazuje na chęć większego ich zaangażowania w atak, także w tych strefach. I to nie jest widoczne tylko w Lechu, gdzie przykładowo Kostewicz jest trzecim najczęściej wykonującym podania zawodnikiem, albo w Piaście Gliwice, gdzie liderem jest Mikkel Kirkeskow. Swoją drogą to lewy obrońca z Danii wykonał w tych 30 kolejkach najwięcej podań w Ekstraklasie. Karbownik w Legii jest trzecim zawodnikiem pod tym względem, zaraz za Antoliczem i Andrem Martinsem. Zupełnie tak, jakby drużyna Aleksandara Wukowicza miała trzeciego środkowego pomocnika, który po prostu gra przy lewym skrzydle. Oczywiście, że w różnych drużynach różnie wykorzystuje się bocznych obrońców. Przykładowo, wspomniana Legia stara się równoważyć to, co w ofensywie daje Karbownik, bardziej defensywnie grającym prawym obrońcą. Ale są mecze, gdy, jak z Arką, po drugiej stronie występuje Marko Vesović i gra jest bardzo ofensywna. W tym spotkaniu Karbownik miał najwięcej, aż 80 wykonanych podań, a Vesović tylko o 15 mniej, co było czwartym wynikiem w Legii. Z kolei w Piaście na jednym skrzydle ustawiany jest nominalny środkowy pomocnik Sebastian Milewski, którego zejścia do środka stwarzają możliwość częstszego zaangażowania bocznemu obrońcy. Coraz częściej też obserwujemy, że trenerzy na boki obrony chcą przesuwać skrzydłowych, czy też bardziej ofensywnie grających zawodników. W Lechu Poznań jest to Tymoteusz Puchacz, który co prawda lewym obrońcą był, lecz w tej bardzo atakującej wersji, co początkowo w seniorskim futbolu na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi oznaczało przesunięcie go do przodu. W Śląsku Wrocław wciąż sprawdzany w roli bocznego obrońcy jest Lubambo Musonda zamiast Kamila Dankowskiego, czyli naturalnego bocznego obrońcy. Nie twierdzę, że odbywa się w ekstraklasie jakakolwiek wielka rewolucja, ale można się zastanowić, czy wreszcie nie idzie w lepszym kierunku pod względem jakości gry ta nasza liga. Nadal przy założeniu, że różnorodność stylów gry jest czymś dobrym, że na zespoły chcące opierać się na posiadaniu piłki znajdą się odpowiedniki drużyn korzystających z faz przejściowych. Bo przecież to równie ważna część futbolu, by widzowie nie przyjmowali tydzień w tydzień tego samego. Może to także efekt większej stabilizacji, zwłaszcza na szczycie w grupie mistrzowskiej, gdzie w 7 z 8 klubów nie doszło w tym sezonie do zmiany trenera. Może przez to, że szkoleniowcy chcą i nie mają oporów przed określaniem tego, jak ich zespoły mają grać. Nadal jest sporo reagowania na plany przeciwnika, ale dostrzegam, że także przez wzgląd na dłuższą przerwę w rozgrywkach i niepewność wobec tego, co może prezentować rywal po pandemicznej przerwie, skupiono się na swoich atutach, swoich zespołach i swoich piłkarzach. Można też mówić, że jak zwykle zweryfikuje to Europa, ale przynajmniej coś taktycznego się w tej lidze dzieje. Fajnie, przynajmniej jest na co czekać i na co patrzeć w fazie finałowej. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to będę wdzięczny za zostawienie subskrypcji. Jeśli szukasz więcej tekstów, ciekawostek w tematyce piłkarskiej, o taktyce i analizach, to zapraszam Cię na mojego Twittera, @mzachodny, na stronę facebookową Zachodny do tablicy. Regularnie piszę teksty na Łącz nas piłka, a co tydzień mój artykuł o futbolu na wyspach przeczytasz w Piłce nożnej. Dzięki i do usłyszenia.